W badaniach dotyczących zaufania społecznego strażacy często zajmują wysoką pozycję obok takich zawodów jak lekarze czy ratownicy medyczni. W jednym z raportów strażacy uzyskali wynik 83% zaufania wśród badanych, co świadczy o wysokim poziomie akceptacji i wiarygodności tej profesji. Podobne wyniki można znaleźć w innych badaniach, gdzie strażacy są wymieniani jako jedna z najbardziej zaufanych grup zawodowych w Polsce. Zaufanie do strażaków wynika z ich roli oczywiście w społeczeństwie, związanej z ratowaniem życia, mienia i zapewnieniem bezpieczeństwa. Ich codzienna praca często w trudnych warunkach budzi szacunek i uznanie. Bardzo często to właśnie oni edukują dzieci i młodzież, jeśli chodzi o zagrożenia i pomoc i pierwszą pomoc. Dla mnie praca strażaków jest objawem poziomu cywilizacyjnego empatii społecznej. Niedawno podczas szalejącej wichury nad gastronomicznym lokalem w Cedyni odłamała się ogromna gałąź, która runęła na dach, niszcząc bar. To właśnie wtedy 8-letnia Marcelina wykazała się niespotykaną odwagą, biegnąc po pomoc do pobliskiego sklepu. Jej siostra Aleksandra również stanęła w obliczu niebezpieczeństwa, kiedy ogromny konar miażdżył dach i ścianę lokalu. Ola odepchnęła małą Marcelinę, ratując jej życie w ostatniej chwili. Strażacy z OSP w Cedynie nagrodzili małą bohaterkę, czyli często zdarzają się takie sytuacje. Zaraz o tym porozmawiamy. Wiemy, że do studia przyjechał pan prosto z akcji. Co wydarzyło się i gdzie? I z tym pytaniem zwracam się do pana Ariela Gruszczyńskiego, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedyni, a z nami także jest młodszy kapitan Przemysław Majer z Komendy Wojewódzkiej. Bardzo cieszę się, że panowie zechcieli przyjść do nas, Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. No właśnie, rzeczywiście niedawno przyjechał pan prosto z akcji, chociaż widzę, że już hełm i całe to przyrzędowanie zdążył pan zdjąć, panie Arielu.
Dobry wieczór, tak. Chwilę przed przyjazdem tutaj jeszcze byłem na działaniach usuwania powalonego drzewa i kilku drzew, które zagrażały upadnięciem na drogę, no ale zanim tutaj przyjechałem, zostawiłem swoje rzeczy w remizie. Zdążyłem się jeszcze wykąpać nawet, także 5 minut miałem.
No i udało się. To może opowiedzmy o tej historii, która się zdarzyła. Chcemy o niej porozmawiać, dlatego że z jednej strony oto obie siostry wiedziały, jak się zachować. Czy to jest wasza zasługa, czy w mniejszym stopniu, czy wychowania, trudno powiedzieć do końca, ale myślę, że to, że Marcelina, ta młodsza, zaraz opowiemy całą historię, mimo strachu i takiej traumy jednak, którą prawdopodobnie przeżyła, działała dalej. To myślę, że warte jest podkreślenia i takie postawy powinniśmy chwalić. Więc powiedzmy, co się tak naprawdę stało? Te wichury ciągle przychodzą. Dzisiaj są czymś oczywistym, niestety.
Tak, te warunki pogodowe się troszeczkę zmieniły i tych wichur mamy coraz więcej. Drzewa spadają na drogi. No tutaj wyzwanie było takie, że drzewo spadło na lokal gastronomiczny. Jedna osoba była poszkodowana po przyjeździe na miejsce. Okazało się, że wszyscy przebywają już poza. Nasi ratownicy udzielili pomocy rannej Aleksandrze. No i po zrobieniu wywiadu, po rozpoznaniu okazało się, że starsza siostra Aleksandra wypchnęła Marcelinę z lokalu w momencie, kiedy ta gałąź się odłamywała i spadała na dół, przyjmując na siebie całe uderzenie, ale Marcelina jako 8-latka nie spanikowała, nie usiadła, nie płakała, tylko po prostu wiedziała, że trzeba pójść i wezwać pomoc i to zrobiła, a my jako strażacy, żeby pokazać jej, że to zachowanie było jak najbardziej dobre.
No myślę, że nie jeden dorosły człowiek nie umiałby tak zareagować, prawda?
Myślę, że panika mogłaby tutaj zrobić swoje, a Marcelina zachowała się bardzo dobrze, więc postanowiliśmy jej to w jakiś tam sposób wynagrodzić dyplomem i małym upominkiem.
To w takim razie my mamy też dla obu bohaterek taką malutki prezent, ale to potem przekażemy panu. Prosiłabym o ubranie słuchawek, bo mamy pan Jacek do nas zadzwonił, tak? Dzień dobry, panie Jacku. Halo?
Dzień dobry Państwu redaktorom, dzień dobry radiosłuchaczom. No ja bym chciał właśnie powiedzieć o tej Straży Pożarnej. To taka instytucja, która zawsze ma gigantyczne wręcz poparcie, niezależnie od polityków i od tego, jaka partia obecnie w Polsce rządzi. Na szczęście tutaj Straż rzeczywiście nie przykleja się do polityków. No i wielki szacunek tak naprawdę. No mamy tutaj strażaków ochotników, mamy strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, A ja dzwonię z Obornik Wielkopolskich, więc to kawałek od Szczecina, dosyć spory. Natomiast tak naprawdę wszędzie ci strażacy jak najbardziej pozytywną robotę robią i często bardzo ciężką robotę, bo tak naprawdę straż pożarna, pomimo że ma tą nazwę pożarna i czasami na nią się jeszcze ogniowa mówi, no to dzisiaj pożary to tak naprawdę pewnie jest 20% ich działalności, a pozostałe 80% no to likwidacja chociażby skutków burz, czy wypadków drogowych i mnóstwo innych zdarzeń, chociażby nawet ratowanie zwierząt czy kotów, które gdzieś na drzewo wejdą. Także ogromny szacun, ogromne, wielkie dziękuję należy się wszystkim strażakom, bo to nie jest łatwa robota, a oni są tak naprawdę całą dobę na służbie, niezależnie od dnia, godziny, czy to jest Boże Narodzenie, czy to jest niedziela, czy to jest tak dzisiaj środa, zawsze są na posterunku. Także wielkie, wielkie dziękuję i miłego wieczoru. Życzę radiosłuchaczom i Państwu.
Bardzo dziękuję, bo pan Jacek prawie, no nie chcę powiedzieć całą opowieść, którą ja chciałam teraz opowiedzieć, jakby trochę mi zabrał, ale myślę, że już właśnie chciałabym, żebyśmy jednak powiedzieli o waszej pracy, bo często rzeczywiście jak wy jesteście o każdej porze dnia i nocy tam, gdzie powinniście być, to jest wszystko okej. Okay. Ja myślę, że czasami jak się coś zdarza, chociaż ja nie słyszałam, tak jak pan Jacek powiedział, że nie słyszałam, żeby coś w ostatnich czasach było nie tak, więc myślę sobie, że dzisiaj się będziemy trochę chwalić, a chciałabym zapytać się, jak dużo, ile osób w naszym województwie, że tak powiem, jest na stand-by'u. Panie Przemysławie, dużo mamy strażaków w zachodniopomorskim, ja myślę o tak globalnie.
Dobry wieczór radiosłuchaczom, dobry wieczór pani redaktor. W całym Zachodzie Pomorskim mamy samych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na poziomie ponad 1500 osób. I jeżeli chodzi o druhów ochotników w jednostkach, które przynależą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który tak naprawdę dąży cały czas ilością szkoleń, wyszkoleniem ludzi, sprzętem do tego, żeby być na, można powiedzieć, o równym poziomie z Państwową Strażą Pożarną. Mamy około 5,5 tysiąca członków takiej...
Czyli na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że w Zachodniopomorskim mamy około 7,5 tysiąca strażaków, tak? Możemy tak to powiedzieć?
Jeżeli chodzi o system, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, jak najbardziej.
Ja bym chciała tak powiedzieć, bo rzeczywiście, panie Przemysławie, ja wiem, że troszeczkę inaczej funkcjonuje Państwowa Straż Pożarna, a troszeczkę inaczej Ochotnicza Straż Pożarna. I dla was oczywiście to ma duże znaczenie, bo podejrzewam, że pan Ariel ma jeszcze swoje obowiązki i pracuje gdzieś indziej, jakby krótko mówiąc zarabia na życie, a na szczęście są jeszcze też tacy specjaliści, którzy mogą się poświęcić temu całkowicie. Ja dlatego mówiłam, że to, jaką mamy straż pożarną, to jest wynik rozwoju społecznego. Tak mi się wydaje, że jeżeli stać nas jako społeczeństwo na to, żeby zawodowo ktoś się mógł ratowaniem zajmować, to fantastycznie, ale dla przeciętnego człowieka to, wie pan, jak ktoś do nas przyjeżdża, przepraszam, przysłowiowego kota ściągać z drzewa, bo siedzi tam już drugą dobę, no to czy to przyjedzie z Państwowej Straży Pożarnej czy z Ochotniczej, to myślę, że dla nas to większego znaczenia nie ma. I ja mam też takie wrażenie, proszę mi potwierdzić albo zaprzeczyć, że jednak ten poziom waszego funkcjonowania, sam pan powiedział, szkolą się cały czas z Ochotniczej Straży Pożarnej, więc oni też do tego ideału dążą.
Z całą pewnością chciałbym jeszcze tylko dokończyć, bo są jeszcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które nie należą do systemu krajowego, ale również są, więc tam mamy ponad 3,5 tysiąca druhów strażaków dodatkowo.
Aha, czyli
w zapleczu.
Jeszcze takie, więcej.
Tak? Oni również mają swoje rejony operacyjne, w których działają, wspierają lokalną ludność, tak, mieszkańców, więc o nich tutaj nie możemy zapominać.
To fantastycznie, ja już teraz nie będę się teraz swoją zdolnościami matematycznymi chwalić, nie będę szybciutko obliczać, ale tak myślę, że to prawie do 9 tysięcy dochodzi, więc myślę, że to sporo. Czujemy się przez to bardzo bezpiecznie, ale też mamy kolejnego słuchacza, pan Bogusław Ratownik do nas zadzwonił. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kochani, moje Polskie Rady Szczecin. Pozdrawiam wszystkie służby ratownicze, pana strażaka. Witam, kochani. 32 lata w tej chwili na emeryturze LPR tutaj w Pasewalku, Krzysztof 48, czyli Krzysztof Ratunwilcyś. tej chwili od 15 minut siedzę w autku na 92 FM i z dyżuru dodatkowego tak zwanego Bereitschaftu wróciłem i w aktywnej sobocie Radio Szczecin, gdzie nasza kochana Ania Łukaszek prowadzi zawsze strażak Daruś, mnie pozdrawia i wszystkie służby ratunkowe. Kochany mój panie gościu, powiem panu tak, dla was to takie wyjątkowe słowa powinny wyrażać wdzięczność za waszą odwagę poświęcenia. Tyle, ile macie powrotów, tyle macie wyjazdów i w drugą stronę ile wyjazdów, tyle powrotów. Wy poświęcacie się całym sercem dla nas w gotowości do niesienia pomocy. Ten trud, zaangażowanie, które macie we własnym sercu, kochany, to nie dbacie o własne bezpieczeństwo, choć powinniście bardzo dbać o własne bezpieczeństwo, ale dbacie o nas, o społeczność. Ważne jest to, aby wszyscy ludzie doceniali waszą codzienną służbę w dzień, w nocy, w deszczu, w pogodę. I ja osobiście, jako ratownik, życzę wam pomyślności w życiu osobistym, zawodowym. I żeby ta ukochana rodzina ratowników zawsze biła jednym wielkim sercem. I nie spoczywajcie tak jak ja na laurach, bo naprawdę mamy jeszcze dużo w życiu do zrobienia. Ja mam dopiero 60 lat życia i uważam, że tak do 80 jeszcze będę pompował, będę udzielał pomocy i tam, gdzie moje pomocne ręce będą potrzebne, tam będę za waszymi pośrednimi słowami i inaczej. Będę chodził za waszym cieniem, kochany panie strażaku, żeby być tym przykładem i uczyć młodych tego, co wy dokonujecie w życiu.
Bardzo dziękuję, panie Bogusławie. Myślę, że właśnie o to chodzi, żebyśmy dzisiaj naszych cudownych strażaków pochwalili, ale ja chciałabym, bo tak naprawdę do dzisiejszej rozmowy zainspirowało nas właśnie to wydarzenie, o którym mówiliśmy na początku, że ta postawa Marceliny, jej siostry, to z jednej strony one zadziałały bardzo instynktownie, ale instynkt też by podpowiadał schować się, uciec gdzieś, gdzie już nie będę, gdzie będę bezpieczna. One zadziałały jeszcze lepiej, czyli pobiegły po pomoc, pobiegła Marcelina po pomoc. Jak często tak się zdarza, że w czasie dyżuru macie wyjazdy? W zachodniopomorskim z jednej strony powiedzieliśmy, że ma nas kto chronić, a często wyjeżdżacie w ciągu ostatniego miesiąca czy ostatnich miesięcy, jak to się było?
Tak spojrzeć na statystyki, to nawet patrząc na cały miesiąc czerwiec, to w ciągu tego czerwca było ponad 3100 wyjazdów. Licząc samych jednostek Państwowej Straży Pożarnej, gdzie jest ich 30 razem z posterunkami, to można, że tak powiem, policzyć około 100.
To sporo, sporo.
Tak, dziennie. Na całym terenie tego województwa. No na pewno zwiększyło tą ilość, te wiatrołomy, które była teraz te zdarzenia atmosferyczne, które bardzo mocno, że tak powiem, tu zaangażowały siły i Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej. W niektórych przypadkach, jak wjeżdżali do zdarzenia, czy nie wiem, koło 11 czy koło południa, no to ze zdarzenia na zdarzenie do usuwania tych skutków wiatrołomów, tak, tych warunków atmosferycznych, aby późną nocą wracali dopiero do jednostek.
No, kiedy się ogląda teraz wiadomości nawet z właśnie z tych wichur, albo chociaż no niestety wydarzenie sprzed kilku dni, mówi o tym wielkim pożarze pod w Ząbkach pod Warszawą, to ma się wrażenie, że wy tam w ogóle nie schodzicie z pola walki, dopóki nie macie stuprocentowej, albo powiedziałabym 200% pewności, że już nic się wielkiego nie dzieje. Spoglądam na pana Ariela i może się zdarzyć, że któregoś dnia pan mówi, po prostu mi się nie chce dzisiaj?
Nie.
Czy to tak?
Nie, nie, nie.
Czy strażak nie zna, jeżeli chodzi o jego pracę, takiego słowa?
To znaczy, my ochotnicy nie pracujemy, my służymy. Nie ma czegoś
ale
takiego.
Ale służyć też się może nie chcieć? Czy...
Nie, nie, nie ma czegoś takiego. Tutaj są ludzie z pasją i my to naprawdę lubimy.
To w tamte dni to ile wy macie takich wielbicieli ciężkiej pracy?
Jednostka OSP w Cedyni liczy 54 członków, z czego 32 w tym momencie to są strażacy czynni po szkoleniu podstawowym.
I tak no, każdy nie zna dnia i godziny?
Tak, tak. Wszyscy są gotowi. No wiadomo, to zależy też od dyspozycyjności i to bardzo, bo wszyscy gdzieś tam pracujemy, mamy swoje obowiązki i rodziny. Ale no, jeżeli chodzi o dyspozycyjność jednostki do wyjazdu...
To jest bardzo to... precyzyjnie rozpisane, który, kiedy...
Nie. My dostajemy wszyscy wezwanie w tym samym momencie i jesteśmy zawsze gotowi. Więc ta jednostka w 100% dyspozycyjna jest do wyjazdu, bo zawsze przychodzi...
Zawsze w święta, w imieniny.
Zawsze się zbieramy, zawsze jest co najmniej te minimum potrzebne do wyjazdu, a czasami nawet więcej niż trzeba.
No to niesamowite, a czasami panie tam też do was trafiają? Do, jak to jest, tak spoglądam, bo może do ochotniczej to zaraz się dowiemy, czy też macie w swoim takim bardzo męskim zawodzie panie, zaraz o tym powiemy, ale czy w Państwowej Straży Pożarnej są kobiety?
Tak, oczywiście, mamy funkcjonariuszki, które zajmują różne stanowiska, tak? Bo...
Ale takie co do samochodów wsiadają i jadą?
Również są na terenie, ale może... Nie naszego województwa, tak, ale są w kraju jednostki ratowniczo-gaśnicze, które, że tak powiem, zatrudniają kobiety i myślę, że to też jest wartość dodana do służby.
Kiedy dzisiaj zapraszałam pana do studia, powiedziałam, czy strażakiem może być każdy. Pan powiedział tak, ja mówię, no ale ja już jestem trochę poważna pani i chyba nie za bardzo bym mogła. Pan powiedział mi przez telefon, że w Ochotniczej Straży Pożarnej teoretycznie każdy. No myślę, że jednak to nie jest do końca prawda, no bo same chęci nie wystarczą. No chociażby sprawność fizyczna, to jest podstawa.
Zgadza się, jeżeli chodzi o... sprawność fizyczną czy zdrowie, tak? Bo jeżeli chodzi o nabór, czy w zależności od tego, jak byśmy chcieli się do tej straży pożarnej dostać, tak? Bo jest tam kilka dróg, ale na pewno ta sprawność fizyczna i zdrowie jest na początku drogi niezbędna, tak? A później już trzeba utrzymywać, że tak powiem, to też na odpowiednio wysokim poziomie. Do tego dochodzi później i doświadczenie i tak dalej, więc myślę, że można próbować sił zawsze, tak? Mm-hmm. Jeżeli nie w naszej, to w Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie zdobywanie
tam... No ale jak tutaj ja dzisiaj wyczytywałam, że żeby przejść tą taką drogę, powiedzmy, szkoleniową, iść do odpowiedniej akademii, szkoły, no to jednak trzeba mieć do 25 roku życia. No ja już się nie załapuję, już dawno skończyłam 25 lat.
Tak, jeżeli chodzi o to, jeżeli jako młody człowiek od razu idziemy po maturze do tej służby kandydackiej, tak? Ale jeżeli chodzi o nabór bezpośrednio do jednostek ratowniczo-gaśniczych przy komendach powiatowych, miejskich, to jest inaczej. Ja jestem też tego żywym przykładem, ponieważ przyszedłem przed 30 rokiem życia z naboru, startowałem razem z młodymi adeptami pożarnictwa.
I tak? Przez te wszystkie etapy,
i
bo
wszystkie
tam jest kilka
etapy
etapów,
od szeregowego strażaka przechodziłem, podział bojowy, też wydział kontrolno-rozpoznawczy w Komendzie Miejskiej w Szczecinie, także obecnie w Komendzie Wojewódzkiej Wydział Planowania Operacyjnego. Także w ciągu 12 lat jest możliwość naprawdę wiele dróg kariery w naszej formacji, każdy znajdzie coś dla siebie. Także jeżeli nas słuchają młodzi ludzie, to zapraszamy. Są i ekstremalne, i planowane sytuacje, które naprawdę dużo wrażeń zapewniają.
Mm-hmm. Czy to jest też tak, że wy macie... No na przykład dlaczego pan został strażakiem? Czy też macie takie... No czasami to jest tradycja rodzinna. Czasami spotkało się w swoim życiu strażaka, często chłopcy mali w przedszkolu, jak przyjdzie taki strażak, jeszcze im poopowiada, to potem... Cała grupa koniecznie chce być strażakami i często niektórzy z nich zostają, to im zostaje na całe życie. To nie jest tylko pasja dziecięca. A jak w pana przypadku było?
W moim przypadku takie same pytanie dostałem na rekrutacji przed komisją, dlaczego strażakiem? No to mówię tak jasno i dosadnie, że mój tato był strażakiem, druhem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach, których serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Również tam służyłem od młodzieńczych lat i stamtąd po, ja już powiem, różnych życiowych perypetiach stwierdziłem, że lubię ludziom w życiu pomagać, a Straż Pożarna mi za to zapłaci. I to było, że tak powiem, ukierunkowane.
Przyjemne, spożyteczne,
oczywiście,
tak? Prawda?
Oczywiście.
A jak pan został strażakiem, panie Rielu?
Ja jeszcze jak chodziłem do szkoły podstawowej, to przychodził do nas strażak.
Czyli był kiedyś strażak, przyszedł?
Był strażak, przyszedł, on nam pokazywał sprzęt strażacki, były rozmowy i tak dalej. I on założył taką drużynę, to była drużyna harcerska, ale też z funkcją młodzieżowej drużyny pożarniczej i tak w to wszedłem, ale u mnie w rodzinie również byli strażacy i wujek był strażakiem i tato był strażakiem, więc ochotnikiem oczywiście i gdzieś to tam się koło nas kręciło. Poza tym Cedynia nie jest duża, więc zawsze jak wyła syrena, to my wszyscy ze znajomymi z podwórka lecieliśmy, patrzyliśmy jak ci strażacy wyjeżdżają, czasami widzieliśmy jak gaszą, bo to były regionalne gdzieś tam zdarzenia. No i tak to zostało, a później już się przekształciło w to, że ja jestem i pomagam i się kształcę.
No ale przecież pan widział, że czasami to nie było, na pewno nieraz odchodził od stołu, bo jedliście, nie wiem, obiad, kolację, a nagle zawyła syrena i on po prostu bez słowa wstawał i wychodził. Jakby to nie jest, bo my oczywiście mówimy o tych takich dobrych stronach, że ludzie was chwalą, ludzie wam ufają. Śmiałam się dzisiaj przecież panów zapraszając, że jak kot na tym drzewie, no to straż pożarna. Tak, coś się stanie, to straż pożarna. Pali się, straż pożarna. Dymi się, straż pożarna. Więc tak naprawdę nawet nie bardzo można sobie zaplanować, no powiedzmy, odpoczynek. No bo postanowię sobie dzisiaj skosić ogródek i co? Zostawiam kosiarkę w połowie drogi, bo potrzeba gdzieś indziej popracować.
Tak, tak. No ale jakoś mnie to wciągło. Jakoś mnie to wciągło. Myślę, że ta służba jest też potrzebna lokalnemu społeczeństwu. Ludzie muszą czuć się bezpieczni, muszą nas widzieć, muszą wiedzieć, że działamy, że jesteśmy przeszkoleni. I generalnie też robimy wszystko, żeby ci ludzie się starali, może nie starali, ale żeby ci ludzie też do nas przychodzili. Jesteśmy cały czas otwarci, więc to nie jest tak, że do SP nie można.
Czyli w Cedynii można sobie można przyjść, jak jutro się paru młodych ludzi albo no w wieku 30 lat nawet zgłosi, to pan chętnie z nimi porozmawia.
Oczywiście, drzwi są otwarte cały czas. To nie jest tak, że my ogłaszamy jakieś nabory. My po prostu jesteśmy, można zadzwonić, przyjść, powiedzieć, czy jak nas ktoś gdzieś widzi i drzwi są otwarte, zapraszamy.
Chociaż wiem, że od samego początku mówicie, że to nie jest jakaś sytuacja komfortowa, że to nie jest tak, że oczywiście codziennie wyjeżdżacie, mówię oczywiście o OSP, ale że te akcje się zdarzają i wcale to nie jest łatwo. Często chodzicie do szkół, przedszkoli, może studentów też rozmawiacie. Czy czujecie, że ta sama wasza postawa i ten dobry odbiór w społeczeństwie nie wystarcza, że trzeba iść właśnie do tego przedszkola, do tej szkoły i powiedzieć o swojej pracy? Jakie edukacja odgrywa w waszej pracy rolę?
Od kilku lat mamy w Państwowej Straży Pożarnej taką działkę prewencji społeczną, która się zajmuje de facto tego typu zadaniami. Tak? Chodzą funkcjonariusze do przedszkoli, szkół podstawowych, na pikniki, na jakieś festyny, mają swoje stoiska, informują o tym, o naborze, o bezpieczeństwie, edukują pod wieloma kątami, tak? Jeżeli chodzi o takie szczegółowe bloki tematyczne, to mamy na przykład takie jak bezpieczna droga, która mówi o odblaskach, o bezpiecznym przejściu dla pieszych. Może są też to kompetencje policji, tak, w dużej mierze, jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego.
Ale jeżeli się jesteśmy w sposób
właśnie też tak można powiedzieć
szczerze.
Tak, więc my korzystając, jakby idąc na tej fali zaufania społecznego, tak, informujemy o tym bezpieczeństwie, czy w czasie zimy, w czasie ferii zimowych, na lodzie, w czasie lata, w czasie żniw, w domu, jak zadbać o własne bezpieczeństwo, tak? Czy w lesie, jak się zachować, jak powiadomić służby przede wszystkim, co powiedzieć podczas dzwonienia na 112. Niedawno byłem na takiej prelekcji z naszą komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Goleniowa, która ma taki edukacyjny namiot. Jeżdżą po różnych też i festynach, zwłaszcza jak mamy nasz miesiąc maj, można powiedzieć strażacki, gdzie jest pełno obchodów Dnia Strażaka, tak, czy wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, również ten namiot i nasi funkcjonariusze z Goleniowa funkcjonowali. Tą edukację wykładają w bardzo prosty i przyjazny sposób dla tej młodzieży i dla tych dzieci.
To jest w ogóle zastanawiające. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, ale ja mam takie wrażenie, że zawsze jak mamy jakieś takie ludyczne spotkanie i są strażacy, to zawsze jest mnóstwo ludzi. I mam takie wrażenie, wydawałoby się, że już przecież wszyscy wiemy, już widzieliśmy, ale dzieciaki koniecznie zajrzeć do środka. Mówię szczerze, to ja też chętnie, jak mam taką okazję, to tak zaglądam, bo to jest takie interesujące, jak w takiej małej przestrzeni wy wiecie, wiecie, gdzie co, jak jest, bo przecież to potem w akcji to sekundy decydują o tym, żeby rękę wyciągnąć po to i po tamto, a potem to trzeba wszystko jeszcze złożyć. To jest w ogóle niezwykłe. Pamiętam, że byłam tutaj, być może spotkałam wtedy pana też, Bogdana, kiedyś na jakimś festynie w Niemczech i po prostu to, w jaki sposób oni rozkładali i składali sprzęt, było czymś niesamowitym, a to wydawałoby się, że już wam się nie będzie chciało na takie festyny jeździć, bo już chcielibyście mieć chwilę wolnego, a ja mam wrażenie, że tym bardziej, żeby edukować.
Tak, my działamy cały czas lokalnie i na tych festynach cały czas się pokazujemy, również mamy swoje stoiska i uczymy pierwszej pomocy, szczególnie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora AED-a i bardzo to promujemy. I faktycznie ludzie przychodzą, sprawdzają, próbują. Ci najmłodsi szczególnie są bardzo ciekawi tych naszych fantomów, jak to się uciska i ile się uciska i co robić, jak wzywać pomoc. Mamy też fantoma psa, więc to on też robi mega furorę, żeby zobaczyć, jak udzielić pomocy psu. Także tutaj wzięcie jest. Wozy strażackie też swoją drogą, bo zawsze pokazujemy ten sprzęt. Dzieciaki zwiedzają te samochody. Mamy młodzieżową drużynę pożarniczą, która również nas wspiera, albo my wspieramy ich i bardziej promujemy ich, żeby oni pokazywali też tą pierwszą pomoc i te samochody. Przy okazji zachęcając dzieciaki do wstąpienia i działania z nami. I ta edukacja jest faktycznie cały czas z naszej strony w stronę młodzieży i dzieci gdzieś tam pokazywana i promowana.
Czyli to, że taka postawa jak Marcelina wykazała się tą właśnie odwagą, bo myślę, że jednak była bardzo spięta ta sytuacja, kiedy konar jakiś wielki leci, jeszcze mało tego, on jej siostrę zranił, to ona mimo wszystko poleciała po pomoc. Ona nie stanęła, nie schowała się, nie skuliła się i nie zaczęła płakać, tylko po prostu natychmiast poleciała po pomoc. Sądzi pan, że nawet jeżeli, nie wiem, po 10 albo po 100 prelekcjach jedno dziecko zachowa się w sposób właściwy, no to już jest sukces, prawda?
Oczywiście. Jedna z jednostek OSP z terenu naszej gminy, akurat nie zrzeszona w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, która też bardzo dobrze działa, ma młodzieżową drużynę pożarniczą, była taka sytuacja, że ten druh z MDP faktycznie jako pierwszy zareagował w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia i rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. I ten jeden przypadek na 100 wyszkolonych druhów z młodzieżówki, to już jest bardzo dużo. To jest bardzo dobra reakcja. U nas w jednostce też jest druh, który przechodząc już tak naprawdę z MDP do starszych na tym etapie, też miał taką sytuację, że ktoś tam zasłabł i pomógł mu, rozpoczynając resuscytację krążeniowo-oddechową. To działa. Więc my się staramy jak najbardziej to pokazywać. Myślę, że wszystkie jednostki, które działają, również starają się tą pierwszą pomoc propagować i ta świadomość wśród społeczeństwa rośnie, a to jest bardzo ważne i to jest bardzo pozytywne.
No mówi pan, że ta świadomość rośnie. Czytałam dzisiaj, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, że ostatnio nawet pod 112, ponieważ nie można było wysłać karetki, bo takiej nie było akurat w pobliżu, to dyspozytor zadzwonił do straży pożarnej. Nie wiem, to też jest ważne, żeby taki dyspozytor był na poziomie i po prostu strażacy natychmiast wsiedli i pojechali. Się okazało, że po prostu uratowali życie, bo potem zanim przyjechała karetka, to oni jakby pomogli tej osobie, przywrócili jej funkcje życiowe, no i można było później ją ratować. Często macie takie sytuacje, no właśnie jakby nie do was skierowane do końca.
Znaczy się, jeżeli chodzi o pomoc w takiej sytuacji, czy w zastępstwie za Państwowe Ratownictwo Medyczne, ponieważ nie mają wolnych karetek, czy jest dojazd zbyt wydłużony, wtedy wysyłamy czy nasze jednostki Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczych Straży Pożarnych, które są jak najbliżej tego zderzenia, które już na pewno zadziałają na poziomie przedmedycznym, na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak? I tutaj czy podanie tlenu, udrażnienie dróg oddechowych, zaczęcie masażu serca, czy już podłączenie AED, tak, bo takowe mamy, często gęsto ratuje życie ludzkie, tak? Także.
Czyli co, żaden strażak nigdy nie powie, ja jestem od gaszenia ognia?
No w tym przypadku było to, co tutaj pan rozmówca mówił, że nawet z tego zestawienia samego czerwca to jest 70% to miejscowe zagrożenia, 20% pożary i no niestety jeszcze dosyć dużo jest, około 10-9% alarmów fałszywych, chociaż nie wszystkie są w złej wierze, tak? Nie są to jakieś tam zabawy, bo niektórzy po prostu źle ocenili sytuację, ale lepiej zadzwonić, tak, powiadomić pod 112, co się wydarzyło i tak dalej, żebyśmy zareagowali, niż mielibyśmy dojechać później za późno.
Ta wasza interwencja do tak małej, powiedzmy, chociaż pożar jak już wybucha, to on tam robi wiele szkód, to wynika z tego, że mamy coraz więcej zabezpieczeń, że coraz jesteśmy na wyższym poziomie no właśnie takiej pierwszej interwencji, czy po prostu jesteśmy ostrożniejsi jako społeczeństwo, jeżeli chodzi o pożary?
Z całą pewnością edukacja właśnie na poziomie tej szkolnej, gdzie te dzieci później przynoszą tą wiedzę do domu i no ale mamusiu tak nie, albo tatuś tak nie wolno, tak? Nie zostawiliśmy świeczki zaświeconej na stoliku, tak? Na noc.
Z koło firanki i okna otwartego,
to,
prawda?
Dokładnie. I z urządzenia, które ostrzegają nas wcześniej, tak? Wszelkiego rodzaju czujki, tak? Mam tą akcję czujne zachodniopomorskie, tak? Czy inne systemy, które można niedużym kosztem zamontować sobie w domu, które nas ostrzeże przed jakimś, czy temperaturą, w zależności od rodzaju czujki, tak, czy dymem, co daje dużo, że tak powiem, duże zaplecze czasowe do ewakuowania się ludzi, nawet przed przybyciem Państwowej Straży Pożarnej, tak?
No myślę, że też pewne urządzenia, chociażby taki zwykły czajnik, ile razy, no nie wiem, panowie, to są młodsi, ale ile ja w życiu czajników spaliłam, tak, czy garnków, to każdy wie, to taki łatwo o pożar, prawda? No bo z reguły przecież ten garnek na tym gazie stoi blisko, obok są różne rzeczy, oczywiście, które bardzo łatwo się zapalają. Dzisiaj na szczęście możemy sobie zapomnieć, że wstawiliśmy czajnik, a on i tak się wyłączy. No gorzej z tymi garnkami. Myślę,
nawet,
że to też
nawet
jest...
tanie niemarkowe ładowarki do telefonów i innych urządzeń potrafią wywołać pożar. Tutaj kolega z Państwowej Straży Pożarnej.
Czyli teraz troszkę postraszymy, żeby nie było tak pięknie.
Również był przy takiej akcji, więc nie polecam zostawiać podłączonych ładowarek, które gdzieś tam sobie leżą i nic nie ładują, bo też potrafią wywołać. Szczególnie te tanie, nieoryginalne.
To dobrze, że pan mówi, ale ja myślę, że nawet oryginalne też lepiej, żebyśmy włączali. Dobra, dzisiaj przychodzę, biję się w pierś, albo przynajmniej można, jeżeli jest gniazdko, to można je czasami albo wyjmujemy, albo można wyłączyć, bo też takie są przecież
w listwach.
Listwy można rzeczywiście wyłączyć. Proszę Państwa, dbamy, żeby strażacy są zawsze w pogotowiu, ale żebyśmy nie musieli im przysparzać pracy. Chciałabym jeszcze porozmawiać o tym, jak to jest, czy w zachodniopomorskim, ja słyszałam dzisiaj informację, że ponieważ u nas jest, powiedzmy, spokój, jeżeli chodzi o te, no są wichury, bo wiem, skoro pan był na akcji, no ale niestety po południu Polski słyszymy, że jest no bardzo, może nie tak bardzo źle, ale nie jest łatwo. Więc czy też wysyłacie się, jakby wysyłacie w inne rejony pomoc? Czy to jest tak dzisiaj poukładane, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, że nie trzeba wysyłać kolegów tam na południe?
Znaczy, jeżeli chodzi o to wysyłanie kolegów na południe, tak, to z reguły przychodzi dyspozycja ze strony Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, że jest takie zapotrzebowanie, które składają odpowiednie te województwa, które są zagrożone, tak, czyli coś już się tam dzieje. Jak najbardziej. My, zabezpieczając nasze województwo w stopniu na naprawdę wysokim poziomie, jesteśmy w stanie wyłuskać komponenty, które mamy takie stworzone, jeżeli chodzi o kompanie specjalne powodziowe, chrobry, batory, kompanie gaśnicze, które na bazie naszych ludzi, naszego sprzętu mogą jechać w dany rejon kraju, jak również za granicę. Mamy też taki moduł GFFV, który jest to moduł do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów, którzy również po Europie jeździli i gasili
Czyli mówisz, że macie plan B też na każdą sytuację.
Oczywiście, nie obniżając zabezpieczenia tak. naszego województwa.
Proszę Państwa, chcieliśmy dzisiaj naszą rozmową pokazać przede wszystkim, że to, że czujemy się bezpieczni dzięki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, to właśnie dlatego, że są tacy ludzie jak Ariel Gruszyński, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedynie, a także młodszy kapitan Przemysław Amajer z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Bardzo dziękuję Panom, że jesteście, że możemy liczyć o każdej porze dnia i nocy na Was. Powiedziałabym tak, niekoniecznie musimy się spotykać w akcjach. Wolałabym, żeby Panowie przychodzili do nas do studia, opowiadali o swojej pracy, chwalili się i żeby sytuacji, w której potrzebujemy Waszej pomocy, było jak najmniej i żeby takie Marcelinki, takie Ole, które dzięki którym wszystko się dobrze kończyło, były. Bardzo dziękuję. Za chwilę kolejny temat. Już sekundkę tylko.
Jeszcze chciałem tylko dodać, żeby się można było szukać, jeżeli chodzi o tą prewencję społeczną na stronie Komendy Głównej Państwowej
Wszystkie
Straży
informacje
Pożarnej,
są.
Jak również salę ogni, które mamy na terenie zachodniopomorskiego województwa i tam się umawiać na spotkanie i wizytę dzieci.
Bardzo dziękujemy.